każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Karol Kasprowiak. Dzień dobry. W studiu goście, w studiu w Zielonej Górze. Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
Witam Państwa. Dzień dobry.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
W studiu w Gorzowie Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
A więc jak Państwo słyszą, radni sejmiku. Wczoraj dzień Wakarowicza. Czy radni sejmiku chadzali na wagary Elżbieta Płonka?
Nie chadzali, bo obowiązki rodzinne były, chociaż trochę wolnego w tym czasie. Ale tak się złożyło, że z wnukami spędziłam ten dzień. I w
ale ja pytam wtedy, kiedy pani...
A, kiedy?
No, to jest pytanie.
To nie było wtedy topienia marzanny. To przypominam sobie. Nie było. Ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Natomiast na studiach to sobie nie przypominam, żeby w ogóle takie rzeczy miały miejsce. Bo było chyba zbyt intensywne życie, żeby o tym pamiętać. Nie, pamiętam już topienie marzanny, chodzenie na wagary w 21, to raczej moje dzieci.
Ja już mogę się przyznać, ja chodziłem na wagary w ten dzień akurat. Aleksandra Mrozek?
No ja z wagarami nie mam problemu z uwagi na to, że i jako dziecko pamiętam chodziłam, no i jako nauczyciel przez lata pracujący rozumiem, że to taki wyjątkowy dzień w roku i jakby wyrozumiałość dla tej ochoty świętowania pierwszego dnia wiosny całkowicie to usprawiedliwiam.
Tadeusz Jędrzejczak, czy pan chodził na wagary?
W podstawówce nie było takiej możliwości, ponieważ było to nie do pomyślenia, żeby w mojej szkole w 16 na rondzie, tam dzisiaj, gdzie mieści się liceum, do tej szkoły chodziłem, tu była szkoła ćwiczenia. Moja wychowawczynią była pani Jadwiga, nasza wychowawczyni. W związku z tym dyscyplina była bardzo ostra. Była to mama pana marszałka Marka Jurka. W związku z tym nam do głowy nie przyszło, że moglibyśmy wagarować, ale w technikum, jak poszliśmy w drugiej klasie na wagary, bo była jedna z możliwości takie, żeby pójść, bo rozrywał się rajd samochodowy, to później bardzo żałowaliśmy, ponieważ wicedyrektor szkoły dał nam niezły wycisk w postaci sprzątania szkoły i potem już nam się już nie chciało.
Strasznie poprawnie.
No właśnie. No powiedzmy prawdę, no bywało się. To jest taki właśnie wyjątkowy dzień. Wprawdzie podstawówki to coś mi chodzi po głowie, że w tej klasie bodaj siódmej czy ósmej, bo taka to była wtedy podstawówka, przecież to było, w szkole średniej też. Wyjątkowy dzień. Ja myślę, że fajnie, jeżeli w samej szkole czy wśród młodzieży znajdzie się pomysł na jakąś formułę. No, nie tyle nie idziemy do szkoły, bo to nie o to chodzi, ale powitajmy wiosnę, powitajmy
coś, co się robi. No właśnie, topienie marzanny grupowe. No,
dokładnie o to chodzi.
To tyle, jeśli chodzi o początek wiosny. Gorzowski Szpital. Ile w tym, co ostatnio się działo w Gorzowskim Szpitalu, było polityki? Na ile Prawo i Sprawiedliwość chciało kryzysu, jak napisał pan Mirosław Marcinkiewicz na swoim Facebooku? A na ile udało się to, co było trudne, zażegnać? Elżbieta Płonka.
Nie wiem na ile. Myślę, że tutaj pan radny może powie więcej, bo jest zorientowany bardziej.
Ale PiS chciało kryzysu? Chciało to wykorzystać?
Nie. PiS nie chce kryzysu i PiS martwi się przyszłością tego szpitala, oczywiście. Dlatego ja myślę, że przede wszystkim martwimy się jako mieszkańcy, dlatego że to jest nasz jedyny szpital. Chociaż wojewódzki, ale jest pełni funkcję, ma pełnić funkcję miejskiego i specjalistycznego szpitala. I no jest problem w kilku... Na kilku oddziałach brakuje lekarzy. Wiemy, że lekarze są deficytowi jako osoby wykonujące te usługi i nie tylko lekarze, ale głównie, że to jest bolączka wielu oddziałów, dlatego no, martwimy się nie tylko chirurgią, martwimy się także oddziałem dziecięcym. Bardzo. Martwimy się również chirurgią dziecięcą, która sobie nie radzi ze względu właśnie na skąpość personelu. Jest też na innych oddziałach zbyt mało lekarzy i za chwilę się okaże, że jest im ciężko udźwignąć te zadania, które są. To jest problem. To nie jest poszukiwanie politycznych jakichś zwarć czy ocen, ale autentycznie martwienie się o to, czy szpital rzeczywiście wykonuje te zadania tak, jak należy. No, gdyby spytać też mieszkańców, mają różne odczucia ci, którzy się znajdują na SOR-ze. Niektórzy mają rację, niektórzy nie mają, bo oczekiwanie na diagnostykę w szpitalu, we wrotach szpitala tak naprawdę jest też trudne, nie jest proste. Tu musi stanąć rzeczywiście ktoś, kto ma dobre rozeznanie i to są wrota szpitala. O tym potem mówią pacjenci. Było dobrze, było źle. Wiem, że wrota szpitala nie tylko w Polsce są trudne, bo tu trzeba ustalić, czy pacjent będzie przyjęty do szpitala, czy jest zagrożenie jego życia, jego zdrowia, czy go położyć na konkretnym oddziale, zrobić diagnostykę. Ale zbyt długo się tu też oczekuje na tą diagnozę. Stąd gdybyśmy spytali mieszkańców i byłych pacjentów szpitala, no będą różne oceny. I nie będą to koniecznie pozytywne, bo i też ja jako lekarz rodzinny odbieram od swoich pacjentów również różne oceny. A więc my martwimy się nie politycznie, martwimy się merytorycznie. I to, że ja jestem akurat radną sejmiku i lekarzem, który no, zna trochę ten szpital głębiej, bo kiedyś nadzorowałam jego restrukturyzację i wiem, że jest to duży problem. Zarządzanie tym szpitalem naprawdę wymaga dobrej atmosfery, a jakoś ostatnio nie jest zbyt dobrze. Pokazali to chirurdzy i tym się też martwimy.
Aleksandra Mrozek.
Źle byłoby, gdyby to polityka dominowała nad merytoryką. Ja myślę, że bezpieczeństwo zdrowotne jest tak bardzo istotne, że musimy rzeczywiście do tematu pochylić się bardzo rzetelnie. Istotnie w ostatnim czasie było wiele dyskusji na temat szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, na temat braków personalnych. Na dzień dzisiejszy rozumiem, że problem jest zażegnany, ale prawda jest taka, że oprócz wszystkich warunków płacowych, warunków pracy, bardzo ważna też jest i atmosfera, i relacje pomiędzy pracownikami a zarządem. My dzisiaj mówimy o problemie służby zdrowia w kontekście szpitala w Gorzowie, ale jakby nie podejmujemy dyskusji w obszarach, które są dla nas ogromnym wyzwaniem, bo ogólnie mamy problem z lekarzami, ze specjalistami. Natomiast województwo lubuskie, tak jak i cała Polska, stoi przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym geriatrii, liczby lekarzy i oddziałów geriatrycznych. No, trzeba zwrócić uwagę, że w dwóch szpitalach wojewódzkich, w Gorzowie i w Zielonej Górze, takich oddziałów nie ma. Że ostatni lubuski sejmik senioralny ten temat podejmował mocno i głośno. I wiemy, że mamy rozdźwięk pomiędzy podobno przygotowanymi naszymi szpitalami do tworzenia oddziałów geriatrycznych i kontraktowaniem usług przez Fundusz Zdrowia. Drugi taki problem, który jest mi szczególnie bliski z uwagi na to, że szczególną troskę kieruję do młodych ludzi, dzieci i młodzieży, to brak i w Polsce, i u nas w regionie psychiatrów dziecięcych, a wiemy, że ten problem jest problemem bardzo palącym.
Palącym z uwagi... Mówiliśmy na naszej ostatnio dużo o depresji.
Właśnie. I teraz, jeżeli mówimy o depresji, to 25%, 1/4 blisko młodych ludzi jest zagrożonych, czy dotkniętych wręcz. Jak popatrzymy teraz na tę grupę, gdzie dochodzi do samookaleczeń, to jest około 14% w tej grupie. 7% podejmuje próby samobójcze. W związku z tym takim ogromnym wyzwaniem nas wszystkich jest zabezpieczenie, zwiększenie liczby specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej, tworzenia, a nie zamykania w skali kraju, bo mamy przykłady zamykania tych oddziałów dziecięcych. To jest wyzwanie. My musimy rozmawiać w tym temacie, w tych dwóch grupach, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia, i geriatria, i, czyli seniorzy i młodzi ludzie, rozmawiać nie w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji, która będzie trudną sytuacją i trzeba będzie gasić pożar. My musimy w tym kierunku podejmować bardzo konsekwentne działania. Działania są trudne, bo psychiatrów dziecięcych w skali całego kraju mamy kilkuset. Ja w tym temacie złożyłam interpelację dotyczącą właśnie opieki w zakresie psychiatrii dziecięcej w województwie lubuskim. To samo dotyczy drugą interpelację w zakresie geriatrii. Myślę, że musimy rozmawiać systematycznie ten problem, bo najgorsze są działania wtedy, kiedy są wymuszone sytuacją, a muszą one być ciągłe, systematyczne, planowane, no i bardzo konsekwentne.
Tadeusz Jędrzejczak.
No po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że sytuacja szpitala w Gorzowie nie jest wcale różna od szpitala w Zielonej Górze, a może nawet jest lepsza. Ale u nas w Gorzowie jest taki styl, że w Gorzowie jak się coś dzieje na lepsze, a w szpitalu sprawy idą w dobrym kierunku, to wystarczy do tego do szpitala przyjść i wystarczy przeczytać jego ofertę dla mieszkańców regionu. Więc u nas w Gorzowie tak właśnie jest, że pojawiają się wtedy osoby i media, które mówią o kryzysie, prawie że ten szpital nikogo nie leczy. A to jest nieprawda po prostu i wystarczy o tym wiedzieć. Ale to jest taka gorzowska przypadłość naszej gorzowskiej prawicy. Sprawa druga jest związana z tym, że oczywiście pojawiają się momenty tak trudne jak sytuacja z pediatrami, z chirurgami, ale to jest sytuacja, która ma miejsce nie tylko w gorzowskim szpitalu, w innych szpitalach też. Na pewno tutaj katalizatorem tej awantury, która się wydarzyła wokół szpitala w Gorzowie, było zatrudnienie pani dr Lindy H. I to spowodowało tak szybką reakcję zarówno pacjentów, ale też i dyrekcji zarządu szpitala. Sprawa trzecia, trzeba pamiętać o tym, że reforma pana ministra Radziwiłła, którą PiS prowadził w życie, doprowadziła do tego, że w ubiegłym roku wprowadzono nowe normy ilości pacjentów na jednego lekarza i odwrotnie, i na ilość pacjentów na jednego lekarza i pielęgniarki. W związku z tym dyrektorzy szpitali w całym kraju zamykają kolejne łóżka w szpitalach i to jest wielka zasługa Prawa i Sprawiedliwości, którą dzisiaj pacjenci w Polsce będą odczuwali coraz bardziej. I sprawa ostatnia. Oczywiście pojawiają się problemy i to są problemy zarówno z jednymi czy z drugimi lekarzami. Lekarzy brakuje, wiem o tym najlepiej, bo moja małżonka od wielu, wielu lat pracuje w szpitalu w Gorzowie. Wiem, co się dzieje w tej chwili, bo na co dzień nie spotykam jej, bo w zasadzie mieszka w szpitalu, bo inaczej oddziały nefrologii i stacje dializmy nie mogły funkcjonować, co jest absurdem, bo przy trzech lekarzach w 30 dniach w miesiącu można sobie łatwo wyobrazić, jaka jest wydolność, jak to wszystko funkcjonuje. I dwie uwagi na koniec. Pierwsza, kiedy jeszcze byłem w Sejmie, robiliśmy pierwszą reformę służby zdrowia, kiedy ministrem był jeszcze profesor Jacek Grzechowski. Wtedy było wiadomo, że w systemie, czyli w całym systemie ochrony zdrowia w Polsce jest zbyt mało pieniędzy. I ta wysokość podwyżki pieniędzy z budżetu płacona do systemu jest zbyt mała. I ona jest zbyt mała i będzie zbyt mała. Ta akcja strajkowa młodych lekarzy w ubiegłym roku mówiła między innymi, ci lekarze młodzi domagali się między innymi zwiększenia wysokości wydatków budżetowych na służbę zdrowia. I druga sprawa, mamy sytuację dramatyczną również, jeżeli chodzi o lekarzy, dlatego że jest konkurencja pomiędzy poszczególnymi jednostkami służby zdrowia, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi. Dziwię się, że do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie próbuje tej sprawy uregulować i nie wprowadzi widełek, w których mogą się lekarze poszczególne specjalności poruszać, bo dochodzimy do absurdu, kiedy lekarz pracujący w szpitalu klinicznym w Zielonej Górze czy w szpitalu wielospecjalistycznym w Gorzowie porzuca pracę, bo uważa, że te pobory, które dostaje, są zbyt małe. Idzie do szpitala oddalonego 20 czy 30 kilometrów, który jest szpitalem prywatnym albo szpitalem powiatowym i dostaje pobory wyższe. Dotyczy to również pielęgniarek. I ostatnia uwaga. No myślę, że tutaj warto zdać sobie z tego sprawę, że bez aktywności rządu tej sytuacji kryzysowej, jaką mamy w służbie zdrowia w całym kraju, rozwiązać się nie da i dlatego gorąco wspierałem i będę wspierał również dofinansowanie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo to była bardzo rozsądna i dobra decyzja dająca szansę na to, że ilość lekarzy kończących studia w naszym kraju będzie większa, ale przy ilości lekarzy pracujących poza systemem służby zdrowia publicznym i lekarzy pracujących za granicą, to powoduje, że dzisiaj mówimy tylko o lekarzach. A proszę pamiętać jeszcze o personelu i o pielęgniarkach, które również mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o ich kompetencje.
Mirosław Marcinkiewicz.
Drodzy słuchacze, po pierwsze, no właśnie, powiedzmy jasno i wyraźnie. Szpital w Gorzowie działa normalnie. Tu nie ma, nic się nie dzieje. Mówienie o jakimś kryzysie, który w każdym szpitalu na jakimś oddziale może się przydarzyć, szczególnie jeżeli chodzi o obsadę etatową. Nawet jeżeli coś było, to tego już nie ma. Szpital działa, przyjmuje. Dla przykładu powiem, o tym można zresztą przeczytać. Parę ładnych dni temu kolejna nowatorska bardzo operacja na neurochirurgii.
Mówiliśmy.
Polegało to na właśnie przezskórnym neurochirurgicznym wszczepieniu implantów. Takie rzeczy się dzieją w tym szpitalu, bo w tym szpitalu jest też wspaniała obsada lekarska, w ogóle medyczna i pielęgniarska, w ogóle medyczna. I to wyraźnie trzeba mówić, bo ja się burzę bardzo, gdy ktoś mówi jakiś kryzys. Tak, zdarzają się przeróżne sytuacje na SOR-ze, różne sytuacje przy świadczeniu świątecznej i weekendowej pomocy lekarskiej.
Tylko nikt nie mówi właśnie o tej pomocy, tylko to chirurdzy.
No panie redaktorze, to wszystkich, już idę dalej. Prosta sprawa. Wszystkich odsyłam do jednej rzeczy i powiem na ten temat tylko dwa słowa. Audyt przygotowany przez pana profesora Kładnego wraz z zespołem. To są chirurdzy, specjaliści z zewnątrz. Ocenili. Ten raport jest na stronach naszego szpitala. Można się z tym zapoznać. Bardzo dobrze, że ten raport powstał, bo pan profesor wskazał kilka rzeczy, które na tym oddziale muszą zadziać.
A czy szpital nie boi się tych planów Ministerstwa Zdrowia, które mówią o ostrych i tępych dyżurach?
Panie redaktorze, po kolei. Najpierw skończmy sprawę chirurgii. Mhm. Po pierwsze, w proporcji do ilości pacjentów hospitalizowanych na tym oddziale, za mało było zabiegów wykonywanych. To po pierwsze. Po drugie, za mało zabiegów onkologicznych. Pan profesor wyraźnie tam pokazuje, no są pewne wskaźniki, które muszą być dotrzymywane. Po trzecie wreszcie, za słabe wykorzystanie łóżek operacyjnych. Czyli niestety, i to trzeba przyznać, organizacja pracy na tym oddziale nie była idealna, mówiąc delikatnie. To nie jest rzecz zarządu. To już jest ordynator, to jest zespół, który został wzmocniony. Ja wiem, że w tej chwili to działa dobrze.
Pan ma informację.
Mam nadzieję, że to będzie też rodzaj takiej nauczki, ale dla wszystkich słuchaczy zachęcam, żeby ten audyt zobaczyć. I teraz idąc dalej jeszcze.
Lepiej nie odwiedzać i nie sprawdzać na własnej
skórze. Znaczy, panie redaktorze, spotykam ludzi,
no w ogóle
którzy
być
nie...
być zdrowym, bogatym niż tak. biednym i chorym, no to wiadomo.
Dokładnie, panie marszałku. Spotykam znajomych, bliższych, dalszych, którzy mi gdzieś tam czasem za łokieć złapią w szpitalu i mówią, no ja jestem zadowolony, super, ale opieka. No gdzie byłeś, na jakim oddziale? No tu i tam i tak dalej. Pięknie. A ktoś inny mówi, nie za bardzo. Oczekiwałem więcej. I właśnie wróćmy do rzeczy zasadniczej, o której powiedziała też koleżanka Ola Mrozek, wspomniał też tutaj Tadeusz. Finansowanie służby zdrowia. Jest za mało środków finansowych. Niestety te rozwiązania tak wprowadzone, które miały poprawić działanie służby zdrowia, no nie spowodowały tego. Czy szpital może coś z tym zrobić? Nie. Szpital ma realizować ryczałt, który otrzymuje.
Mamy jednak informację, też chyba ostatnio Dziennik Gazeta Prawna pisał o tym, że 600 milionów ma być uruchomione, z tym, że w marcu, czy pod koniec marca, z datą wsteczną od stycznia. To ja nie mogłem się nadziwić.
I co za rządy szpitala.
Czyli zapłacenie za jakby nadwykonania.
Pieniędzy jest więcej, bo ze składki zdrowotnej faktem jest więcej wpływów, no ale trzeba jakoś te pieniądze uruchomić, a tutaj nawet Ministerstwo Finansów no, nie do końca chętne, nawet minister, zdaje się, wiceminister, który odwiedził zdrowia też Gorzowski Szpital nie tak dawno temu, przyznawał, że no, tutaj były jakieś rozmowy dość ostre z Ministerstwem Finansów, ale już zostały zażegnane. Idźmy dalej, bo sporo się dzieje, jeśli chodzi o szkoły, a to też dotyka Lubuszan. Nauczyciele zastanawiają się do 20, zdaje się, 5 marca, czy protestować, czy nie. Jak państwo patrzą na to wszystko, co dzieje się, jeśli chodzi o relacje ZNP a rząd? Aleksandra Brozek.
Ja bardzo mocno kibicuję nauczycielom, dlatego że jestem sama z zawodu nauczycielką, która już nie pracuje, ale wiem, jak to bardzo ciężka praca, niedoceniona praca. I dzisiaj w sytuacji, kiedy mówimy od 3 lat o takim boomie gospodarczym, o takich dużych pieniądzach, które znajdują się w budżecie, no teraz rzeczywistość pokazuje trochę inaczej. Dla nauczycieli, dla grupy zawodowej, która pracuje z naszymi dziećmi i pracuje na przyszłość tych dzieci, wyposaża w podstawowy fundament, najbardziej zasadniczy, w tę wiedzę, tych pieniędzy zabrakło. To jest jeden temat. Drugi temat dotyczy tej reformy, która została wprowadzona. Ta reforma rodzi skutki, które bezpośrednio dotykają nauczycieli. W związku z tym, że ich dotychczasowy warsztat pracy, nad którym lata się pochylali, został zupełnie wywrócony, zburzony. W związku z tym trudności pojawiły się też na zasadzie osiągania poszczególnych stopni awansu zawodowego. Tę drogę awansu zawodowego wydłużone. Te wszystkie czynniki spowodowały, teraz mamy nakładające się roczniki dwa na siebie. Te wszystkie sytuacje spowodowały, że nauczyciele podjęli się strajku. Jestem przekonana, że do tego strajku dojdzie. Jest to naprawdę akt w mojej ocenie wręcz determinacji, takiej rozpaczy, skoro żadne argumenty nie przekonywały, że trzeba nauczycielom płace podnieść, bo te płace w ostatnim czasie, patrząc w stosunku do kosztów utrzymania, one realnie nie tylko, że nie wzrosły, one spadły. Nauczyciele mają wiele empatii. Nauczyciele rozumieją, że strajk dotknie w jakimś sensie przecież uczniów,
ale
dotknie
jak
rodziców.
Pani zareagowała na słowa Sławomira Broniarza, który mówił, zapowiedział, że przez strajk nauczycieli, uczniowie mogą nie dostać się do następnej klasy.
Panie redaktorze,
bo nie będzie pomocy. Panią te słowa oburzyły?
Ta wypowiedź, być może należy ją tak, a nie inaczej ocenić, że nie była najbardziej fortunna, ale proszę wierzyć, żadne rozmowy na dzień dzisiejszy nie pomagają. Pani minister wypowiada się tu w ostatnich godzinach, że jest gotowa do dialogu. Do dialogu, kiedy stoimy już pod ścianą. Nie ma innej opcji jak szacunek do tego zawodu, a ten szacunek do tego zawodu powinien być w pierwszej kolejności wykazany przez rządzących. Szacunek to jest stwarzanie warunków pracy i godnych warunków płacowych. Te rzeczy nie zostały dotrzymane. Szkoda, że ministerstwo do ostatniej chwili igra właśnie z nauczycielami i odbędzie się to kosztem uczniów. Ale to nie nauczyciele ponoszą odpowiedzialność. Za tę sytuację ponosi odpowiedzialność ministerstwo. Proszę zauważyć, że jedne i drugie związki stoją na tym samym stanowisku, że należy te płace podnieść, że żądania są całkiem zasadne, że nauczyciel nie może zarabiać 1700 zł i dać z siebie wszystko. W związku z tym kibicuję nauczycielom. Bardzo proszę, jako była nauczycielka, o wyrozumiałość rodziców, o wyrozumiałość uczniów. My naprawdę walczymy nie tylko o własne pieniądze. My walczymy o to, żebyśmy mogli was, młodzi ludzie, przygotować do startu w dorosłe życie. Żebyśmy mieli na to siłę, żebyśmy mogli dać siebie wszystko. Do tego potrzebujemy po prostu środków na życie.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Rozumiem, że w tym sektorze, jakim jest szkolnictwo, są duże problemy związane z reformą, która jest wprowadzana, ale rozumiem również, że płace są niedostateczne do oczekiwań i poziomu życia, jaki powinni mieć nauczyciele. Natomiast niedopuszczalne są takie formy strajku, które po prostu zagrożą pokoleniu młodemu i które pokażą młodemu pokoleniu, że tak się funkcjonuje w demokracji. Czyli strajkuje się wtedy, kiedy chce się osiągnąć swój cel. No to będzie bardzo zła szkoła dla tego młodego pokolenia. Bardzo zła, tu nie ma co przepraszać, tylko trzeba naprawdę zrobić to w sposób cywilizowany, dialogiem.
Proszę nie obrażać nauczycieli.
Ale przepraszam bardzo, mówię o związkach zawodowych w tym momencie, tak?
To są reprezentanci nauczycieli.
Owszem, ale jest forma dialogu i jeżeli pani minister zaprasza do dialogu, ten dialog na pewno jest możliwy, tylko strony muszą do tego dialogu siąść. Ja wiem, że w tej chwili wszystkie warstwy zawodowe oczekują pieniędzy. 500+, 4+ dla emerytury, dla matek. Okazuje się, że jak są pieniądze, wszyscy chcą te pieniądze otrzymać.
Jak są, to trzeba dać. No.
Ale oczywiście. Nie można dać wszystkim naraz, tak? Tylko trzeba po kolei zauważać te problemy i rozwiązywać, bo jeżeli wydamy, przecież planujemy budżet, planujemy przychody i wydatki. Nie może się tak odbywać, że wszystkim w tym roku damy określone oczekiwania, bo to jest niemożliwe. Trzeba dojść do takiego porozumienia, żeby w etapach to wykonać, bo wiem, że to jest niemożliwe, żeby dać 1000 zł na wszystkim nauczycielom podwyżki, bo tego się nie da zrealizować. Budżet został już uruchomiony i są określone jego ramy. Dlatego też uważam, że związki zawodowe w tym momencie absolutnie ponoszą ogromną odpowiedzialność, nie tylko za przebieg tych negocjacji lub strajków, ale również za to, co będzie potem. Jak ocenią to młodzi ludzie? Czy tak ma wyglądać budowanie społeczeństwa na przyszłość? Czy to jest droga? Bo wiadomo, że jest okres wyborczy, że wykorzystuje się politycznie i to zbrojne ramię związek jest bardzo często wykorzystywany był wykorzystywany do działań politycznych. Zatem naprawdę potrzeba ogromnej rozwagi, bo to nie znaczy, że możemy zburzyć sobie system. Dzieci nie pójdą do następnych klas, nie będzie egzaminu. I co wtedy?
Panie redaktorze, jednym słowem, jak pan pozwoli, odniosę się do wypowiedzi pani radnej. Szanowna pani, po pierwsze, to pani minister nie chciała rozmawiać z reprezentacją nauczycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dopiero dzisiaj zaprasza. Taka jest prawda. Druga rzecz, o której pani mówi, to w budżecie pieniądze też nie były zapisane. Te, które teraz państwo zaproponowaliście na okoliczność kampanii wyborczej, bo sama pani dobrze wie, że nawet minister finansów gdzieś nam się zapadła z uwagi na to, że rzeczywiście te pieniądze były niezapisane, które dzisiaj proponujecie. Nie można obrażać 200 000 nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego, że postępują niezgodnie z prawem. Były negocjacje, jest cała długa procedura związana z przygotowaniem do strajku. To niestety pani minister zlekceważyła 200 000 nauczycieli, nie rozmawiając z przedstawicielami ich, ale zlekceważyła całą grupę 600 000 nauczycieli. Całą grupę zawodową.
Pewnie pani minister musiała poczekać na zbilansowanie środków finansowych w budżecie, żeby stanąć do dialogu, bo teraz w tym dialogu musi rozmawiać o szczegółach. Ja tak sądzę, że to jest ten temat i to jest duża grupa zawodowa. Mogę powiedzieć tak, wśród polityków najwięcej jest nauczycieli, prawda? Chyba nikt tego nie obali w tym momencie.
I to nie jest złą rzeczą. To są ludzie wykształceni, przygotowani, empatyczni, będący wśród ludzi, rozmawiający na co dzień, pracujący z ludźmi, najbardziej znają potrzeby swoich środowisk, które reprezentują.
Ale odpowiedzialność także za wychowanie młodego pokolenia to nie jest tylko moja praca jako nauczyciela, pedagoga, ale także przewiduje, co potem będzie. Więc bardzo łatwo można zburzyć, a bardzo trudno potem uzyskać jakąś...
Nam, nauczycielom, odpowiedzialności nie można odmówić. Jesteśmy bardzo odpowiedzialną grupą zawodową.
Na ten moment oczekiwałabym, również jako babcia swoich wnuków, które zaczęły chodzić do szkoły, że odpowiedzialność zawodowa, myślę, że tak będzie, to jest właśnie przystąpienie do rozmów, a nie straszenie strajkami, które no tak jak powiedział pan...
Tylko z drugiej strony mamy też polityków PiSu, którzy potrafią w mediach ogólnopolskich powiedzieć, że no, mają 500+ i niech skorzystają z tego.
Może są to niefortunne wypowiedzi. Ja pod wszystkimi bym się tu nie podpisywała, ale jest dużo emocji w takich właśnie trudnych sytuacjach. Z jednej strony padają słowa, z drugiej strony padają... Trzeba jednak ważyć to, co się mówi, że usłyszą to
wszyscy. Bo tu na dole wszyscy mają problem. Tadeusz Jędrzej.
Tak.
No, popularyzacja zawodu nauczyciela jest widoczna od ładnych kilku lat. Ostatnie podwyżki znaczące miały miejsce w czasach rządu PO-PSL, kiedy jeszcze byłem prezydentem. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w znacznej części wydatków finansowych uczestniczą samorządy i to czasami jest tak, że na złotówkę subwencji 50 groszy dopłaca samorząd, żeby oświata w danej gminie czy powiecie mogła normalnie funkcjonować. Ja nie zgadzam się z retoryką pani radnej Elżbiety Płonki, że nauczyciele mają być odpowiedzialni i dbać o przyszłość młodzieży, bo jakoś takiej retoryki nie słyszałem, kiedy okazało się, że najbardziej chorą formacją w Polsce są policjanci. Mieliśmy garnizony, że 60% policjantów przebywało na zwolnieniach lekarskich. Wtedy nie słyszałem, żeby do prokuratora chciał PiS kogoś kierować, albo że weryfikował zwolnienia lekarskie.
Z innymi, z innymi podmiotami mamy do czynienia.
Dokładnie z tymi samymi, bo to są podmioty, które powiem państwu polskiemu. Nauczyciel jest pracownikiem państwa, nie samorządu, podobnie jak policjant. Nauczyciel przychodzący do pracy, o czym pani nie wie, składa również ślubowanie.
Mówimy także o dzieciach w tym momencie, o którym mówimy.
Pani doktor, ja pani nie przerywałem, ja słyszałem, co pani mówiła i proszę mi dać szansę na to, żebym się do tego odniósł. I tak samo jak policjant, strażak, tak samo i pracownik samorządowy i tak samo nauczyciel odpowiada za ten kraj, odpowiada za wychowanie młodzieży i szkoleń. W związku z tym nauczyciele nie są grupą nieodpowiedzialną, która doprowadzi do tego, że pani wnuki nie skończą szkoły. Gwarantuje pani, że i będą egzaminy i szkoły, dzieci skończą, będą matury. Może później, kiedy rząd się opamięta. I sprawa druga z tym związana. Pieniądze na różne... Ja pani powiem tak i powiem państwu, czego jestem zwolennikiem. Jestem zwolennikiem, żeby płacić ludziom za pracę. A jestem przeciwnikiem tego, żeby dawać ludziom pieniądze po to, żeby zbudzać sobie sympatię przed wyborami. Dlatego jestem przeciwnikiem rozdawania środków finansowych, które są w budżecie w różnego rodzaju rezerwach. Opowiadanie historii różnego rodzaju przez partię rządzącą, która prowadzi rozdawnictwo pieniędzy i nie jest to powiązane ani z dochodami, ani z sytuacją materiału rodzin, ani z jakimkolwiek podejściem społecznym, powoduje rozgoryczenie innych środowisk, które po prostu na swoje pobory muszą ciężko
Panie marszałku, a wie pan, że są takie badania mówiące o tym, że 16% nauczycieli nie powinno nigdy zostać nauczycielami?
Wie pan, ja panu powiem tak, gdybyśmy takie badania zrobili wśród dziennikarzy, szczególnie w mediach rządowych, to byśmy mieli jeszcze gorszy wynik. Niech pani nie ripostuje, bo będzie potem pani żałowała. I na koniec ostatnia uwaga, którą mam. Jeszcze pani ripostuje nie zdążyła dać. Ale byłem zupełnie poważnie. Ja powiem tak. Myślę, że nauczyciele popełniają wielki błąd i zarówno Solidarność, i Związek Nauczyciela Polskiego. Otóż jest szansa, z uwagi na niezwykle skomplikowaną sytuację w edukacji, po nieudanej reformie, którą minister Zalewska przeforsowała zupełnie niepotrzebnie i niepotrzebnie się upierała przy niektórych zapisach ustawowych, które doprowadziły do rozgardiaszu, jaki w tej chwili jest. Sprawa druga. Idzie niż demograficzny. To jest ostatni rok, kiedy będzie taki duży nabór do szkół. Od roku 2020 ten nabór będzie mniejszy. Pojawi się kolejny problem ze zbyt dużą liczbą nauczycieli w szkołach. I dlatego mówię i uważam tak, że ta sytuacja kryzysu, nauczyciele oczywiście mają rację, bo nie można zarabiać w szkole, ucząc dzieci, kształtować ich postawę, myśląc o przyszłości naszego kraju. Nie można zarabiać tak niskich poborów, jakie one w tej chwili mają miejsce i w związku z tym uważam tak, że powinni zarówno związki zawodowe, ale też i samorządy nauczycielskie i nauczyciele powinni wykorzystać tę sytuację kryzysową do wypowiedzenia swojej opinii na temat przyszłości polskiego oświaty, bo ona idzie w złym kierunku. Mamy coraz niższy poziom kształcenia, mamy problem z nauczaniem matematyki. Najwyższa Izba Kontroli mówi, że jak tak dalej pójdzie, to może lepiej nie robić maturalnego egzaminu z matematyki. Idziemy na spotkania na wyższe uczelnie, na politechnikach. Profesorowie mówią, że pierwsze pół roku poświęcają na naukę matematyki, żeby student mógł spokojnie na Politechnice kształcić się dalej, poznawać kolejne stopnie wtajemniczenia wiedzy technicznej, wiedzy z przedmiotów ścisłych.
Muszę się
odnieść
do wypowiedzi.
Więc jest ku temu okazja.
Ja także,
o tym nie
reforma
mówimy.
Jest potrzebna.
Dobrze, ale to
nie, reforma jest potrzebna tylko po to, żeby uczniowie się mniej uczyli, mieli niż
to
gorszą podstawę programową.
Szanowni Państwo.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie. Tak, panielu, to są zaległości, bo w polskiej szkole dajemy pieniądze katechetom, którzy mają więcej godzin nauczania w polskich szkołach niż uczniowie uczący się fizyki, chemii, biologii razem. W związku
no
z tym,
tu chyba pan przesadził.
Nie przesadziłem, wystarczy to policzyć.
Jedno zdanie chciałabym.
Mirosław Marcinkiewicz, a później będziemy się odnosić.
To znaczy przypominam tylko, że ja też w tej audycji uczestniczę. Może będę miał okazję choćby jedno zdanie powiedzieć.
Proszę mówić.
Znaczy, szanowni państwo, dla mnie sprawa jest jakby jasna. O desperacji nauczycieli świadczą wyniki chociażby referendów, które w szkołach były w tej chwili przeprowadzane. No, nauczyciele, których wielu znam, bardzo cenię, nie chcą zostawiać dzieci. Zostawmy dzieci. Mówmy o procesie nauczania, mówmy o nauczycielach. Tak w pełni ich popieram. Bo nie dość, że na własnej skórze odczuwają efekty tej deformy i całego bałaganu, który został wprowadzony w oświacie, to z drugiej strony zarabiają śmieszne pieniądze i obserwują, jak inne grupy zawodowe otrzymują jednak większe środki i słyszą, że my wam tu z budżetu damy na 500, na to, na tamto. No proszę państwa, nauczyciele powiedzieli basta. Powiedzieli basta. I trzymam kciuki za to, żeby im się powiodło. Młodzież i dzieci tak zrozumieją. Zrozumieją, co się dzieje, bo to jest też w ich interesie po to, żeby byli kształceni prawidłowo przez dobrze przygotowanych i dobrze opłacanych i zaangażowanych nauczycieli.
Przecież skrytykowaliśmy
kciuki za nauczycieli.
Poprzedni system szkolnictwa.
Czy jako nauczycielka mogę się odnieść do tych wypowiedzi, z którymi się nie zgadzam?
Aleksandra, a później Elżbieta.
Jeżeli można, to panie redaktorze, w stosunku do pańskiej wypowiedzi mówi pan o odsetku nauczycieli, którzy nie powinni pracować. Chcę powiedzieć, że nie. Tak wybiórcze badania, bo w każdym zawodzie, w zawodzie policjanta, w zawodzie prawnika, lekarza, znajdziemy grupę, która być może nie ma predyspozycji do wykonywania zawodu. Natomiast mamy pełne kwalifikacje. Mamy przede wszystkim te predyspozycje potrzebne do pracy z młodym człowiekiem, z dziećmi. Prawdą jest, że wyniki, o których wspomniał pan marszałek Jędrzejczak, nie zawsze satysfakcjonują. To jest ewidentna wina, panie redaktorze, siatki godzin, której realizujemy. Bo pani radna zaprzeczyła tutaj przy prezentowanej siatce godzin przez pana marszałka. Ja ją potwierdzę. Jako nauczyciel geografii przedmiotu maturalnego mam 3 godziny w cyklu kształcenia. Katecheta ma 6 godzin na religię. Podobnie jest z fizyką, z chemią, z biologią. W związku z tym siatka godzin jest nie do przyjęcia. To, że wyniki z matematyki są wynikami, które nas nie satysfakcjonują, o czym mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, to właśnie trzeba byłoby przeznaczyć pieniądze na dodatkowe godziny, co robią niektóre samorządy, na przykład Zielona Góra, na dodatkowe godziny z matematyki. W związku z tym to nie jest wina nauczycieli, bo jeżeli mam kilkunastu, dziesięciu uczniów w klasie i 45 minut na to, żeby przekazać im wiedzę, sprawdzić tę wiedzę, ba, jeszcze nauczyć określonych umiejętności. W związku z tym wina nie jest po stronie nauczycieli, po stronie stronie siatki godzin, która nie odpowiada ilości treści materiału, jakie muszę przekazać. W związku z tym odrobinę szacunku do nauczycieli, bo ta sytuacja nie poprawia atmosfery i klimatu, natomiast pogarsza. Zawód jest trudny, ciężki, niedoceniony. Nareszcie nauczyciele podnieśli głowę, bo nie ma nic więcej ważniejszego w życiu, jak poczucie godności. I tak, kochane koleżanki i koledzy, godnie starajcie się o to, żeby zauważono waszą ciężką pracę. Całym
to ja
sercem
wyjaśnię, jestem z wami. A propos tych badań, to chodziło mi o to, że przy okazji dyskusji o pensjach pojawiły się badania, które mówiły, że nie wszystkim nauczycielom porówno, bo są tacy, którzy świetnie kształcą, a są tacy, którzy do tego zawodu się po prostu nie nadają. Ale to tylko...
To jeszcze trzeba pokazać, z jaką młodzieżą mają ci nauczyciele
zdaje
do czynienia.
Się, że Rzeczpospolita to
publikowała. Panie redaktorze, ale to jest prawda. No, są lekarze, którzy są o niższym poziomie kompetencji. Są nauczyciele, którzy
i tak w
mają
każdym
niezwykły...
zawodzie.
Oczywiście. I tutaj stawianie nauczycieli takiej sytuacji jest niezręcznością, moim zdaniem.
No nie, oczywiście. Ale to Rzeczpospolita pisała o tym.
No więc właśnie. Pana, i tak w
ja mogę
panu
zacząć gazety, pewnie... co wypisują. To dopiero pan się zdziwi.
Znaczy, pewnie udzielając dyplomu, także...
nauczycieli.
Także należy odpowiedzialnie to oceniać, bo się wypuszcza do systemu ludzi o odpowiednich kompetencjach. Ale to dotyczy też lekarzy. Zgadzam się tutaj, w kształceniu lekarzy są pewne luki również.
I dziennikarze, którzy mają te luki.
Uderzamy się w piersi z pokorą, że nie jesteśmy doskonali. Oczywiście, ale wracam do tematu edukacji. Niewątpliwie jest to misyjny zawód, tak jak i lekarski także. Nie można go wykonać technicznie, ale trzeba mieć do tego serce. Jeżeli lekarz nie ma serca, to jest przykład pani doktor Lindy, tak?
Ona bez serca
nie odzywa
jest?
Się tu nikt.
To jak funkcjonuje?
Bo pani doktor na przykład ocenia po wyglądzie.
Znaczy, może nie linczujmy, ja tylko proszę.
Dobrze.
Ja osoby, też myślę, że nie znam,
są pewne wątpliwości co do jakości. Dobrze, są pewne wątpliwości. Ale to było na marginesie. Skrytykowaliśmy poprzedni system w edukacji, że gimnazja to było niepotrzebne wydłużenie pośrodku etapowe między szkołą podstawową a szkołą średnią.
I zobaczymy, jakie będą tego rezultaty.
I co się działo w gimnazjach, to wiemy doskonale. Jak trudna jest teraz młodzież, żeby ją w pewnym systemie nie tylko edukować, ale wychowywać, to
ale
jest
przez lata
temat...
pracowaliśmy nad warsztatem pracy, który znowu został zburzony. Proszę pani, ale tak się nie da pracować, kiedy co chwilę nam
ciągle się odbywa. Ciągle się odbywa
no
i my nie
znaczy,
możemy ciągle
protestować.
Nie jest dobrze, bo ciągle trzeba ją doskonalić. Nie ma, ten system jest tak trudny, że w żadnym państwie nie jest on doskonały. Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby ten system funkcjonował na lepszych zasadach, bo rzeczywiście to są ogromne koszty.
Doskonalenie, a wywracanie
zdrowie
warsztatu
jest najcenniejsze,
pracy,
bo nie będziemy
rzeczy.
Pracować, jak zdrowia nie ma. Wiadomo, renta, emerytura, no najczęściej renta wtedy. Więc zdrowie jest najcenniejsze, ale to nie chcę gloryfikować, że lekarze mają zarabiać najwięcej. Szanować należy każdy zawód. Każdy zawód, począwszy od pani sprzątaczki, oczywiście. Dziękując, że zostawiła czystą podłogę, czy posprzątała. Jak się będziemy nawzajem szanować, tak jak kiedyś było w elementarzu, który ja czytałam
już
w klasie pierwszej,
elementarze.
To będzie lepiej, ale uciekajmy trochę od takich wzajemnych boksowań się. Kto ma władzę, ten decyduje. Jest czas, że ta władza tak decyduje. Słucha też mieszkańców, obywateli, bo gdyby tak nie było, to by po prostu protest był na dzień dobry, że coś się robi źle dla społeczeństwa.
Ale minęły czasy bezpowrotnie takie, kiedy mówimy, że władza ma rację. Tylko i wyłącznie władza.
Rodziny, czy sędziowskie,
władza, która nie słucha ludzi,
dzieci,
jest niepotrzebna.
Nauczycielskie, czy lekarskie. Mówimy, że 500+ jest z całego społeczeństwa, ale że niektóre zawody potrzebują podniesienia wynagrodzenia, to także o tym musimy rozmawiać, a także i decydować.
Niestety jesteśmy ograniczeni czasem i musimy kończyć naszą audycję.
Ale za to nie poczuciem humoru.
To prawda, to prawda. Jesteśmy ograniczeni poczuciem humoru. W studiu w Zielonej Górze dziękuję za dyskusję. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
W studiu w Gorzowie Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, życzę optymizmu.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam.
Ja nazywam się Marcin Sasin, audycję realizował Karol Kasprowek. Dodam, że o godzinie 14 zapraszam Państwa w imieniu Krzysztofa Baługa na Co, jak, dlaczego, smak zdrowia. Dzisiaj o szczepionkach między innymi, bardzo ważny temat.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.